Na antenie Radia Podlasie mówiliśmy w ostatnich tygodniach sporo o szkołach, ale bardziej w kontekście tych zmian organizacyjnych. Mamy teraz reformę oświaty. Było sporo u nas zamieszania w związku też z przenoszeniem oddziałów między szkołami istniejącymi, a tymi tworzonymi na bazie wygaszanych gimnazjów. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać i powiedzieć naszym słuchaczom już nie o tym, gdzie będą dzieci uczone, ale czego będą uczone i jak. W Siedlcach pojawia się nowa rzecz. Nie wiem, czy to traktować jako konkurencję do istniejących samorządowych centrów doskonalenia nauczycieli. Pojawia się szkoła edukacji, która chce przygotowywać naszych polonistów. Co to jest szkoła edukacji? Skąd się wzięła w Siedlcach i co zamierza robić?
Szkoła edukacji oczywiście nie jest konkurencją dla żadnych ośrodków metodycznych z wielu względów. Warto powiedzieć, myślę, głównie o tym, że prowadzimy program studiów podyplomowych, rocznych studiów podyplomowych, ale dziennych. Dla polonistów i matematyków na razie, chociaż mamy nadzieję poszerzyć tę gamę możliwości także o inne przedmioty, innych studentów, którzy są już po licencjacie, a najlepiej gdyby mieli skończone studia magisterskie. Prowadzimy intensywny, bardzo roczny program, który uczy jak uczyć skutecznie na wszystkich poziomach uczenia, czyli od szkoły podstawowej po liceum czy technikum. I robimy to w taki oto sposób, ja powiem tylko o najważniejszej rzeczy, że nasi studenci każdego dnia spędzają jego połowę pierwszą w szkołach, na intensywnych praktykach, bardzo sensownie, dobrze pomyślanych, a drugą część dnia spędzają w Szkole Edukacji na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie mają zajęcia i żadne z nich nie są teoretyczne. Znaczy wszystkie te zajęcia są podporządkowane praktyce nauczycielskiej. Nie jesteśmy konkurencją wobec tego tak dla ośrodków metodycznych. Mam nadzieję, że ze wszystkimi instytucjami, które zajmują się doskonaleniem warsztatu nauczycieli, uzupełniamy się. Ale powiedział pan, myślę, ważną rzecz, że to jest coś nowego, tak? No coś nowego w Siedlcach, coś nowego w Warszawie, coś nowego w Polsce. I rzeczywiście tak jest.
Państwo nawiązują współpracę tutaj na siedlackim terenie z Kolegium Mazowia Innowacyjną Szkołą Wyższą. To jak to będzie wyglądało, to tak. Kiedy państwo chcą ruszyć i na jakich zasadach?
Tak, póki co jesteśmy szczęśliwie umówieni na jeden warsztat. Bardzo serdecznie zapraszamy państwa, wszystkich tych, którzy są polonistami lub nimi będą, bo są w trakcie studiów i którzy są zainteresowani uczeniem, którzy być może są korepetytorami, którzy są nauczycielami z jakimś doświadczeniem albo bez niego, bo 17 maja właśnie w Kolegium Mazowia o godzinie 15 odbędzie się 1,5-godzinny warsztat prowadzony przez moje koleżanki, który pokaże i czym jest szkoła edukacji i jakie style uczenia proponujemy, czym się zajmujemy i wszystko to będzie zrobione właśnie w sposób aktywny, jak to się u nas dzieje zawsze.
Trzymając się tej polonistyki, co tutaj jest takiego najbardziej potrzebnego, co jest takim największym wyzwaniem dla nauczycieli, jeśli chodzi o Polski? No bo ja tutaj może się odwołam do pewnych stereotypów, a jasne, także do tygodnia bibliotek i informacji, jakie się przy okazji pokazały, czyli to, że po prostu ludzie nie czytają, mają smartfony, unikają tak, słowa drukowanego. Tak. Kwestia lektur, co dla polonisty na pewno jest to problem, że czytają streszczenia internetowe, a nie same książki. Ale to jest taka wiedza potoczna. Myślę, że od pani wiedzy fachowej bardziej zaczerpnę.
Myślę, że są dwie rzeczy. Jedno to, jak pan może słyszał, czy państwo słyszeli, z badań dotyczących czytelnictwa najnowszych wynika, że ci, którzy czytają przez smartfony i przez tablety, to są ci sami ludzie, którzy czytają książki w druku. Że jak już ktoś czyta, to czyta.
Czyli jak czyta na smartfonie, to już nie jest źle.
To raz, tak właśnie. To jest jedno. A drugie, gdy pan pyta o to, co przede wszystkim, jaki byłby może taki pierwszy krok w zmianie uczenia, gdy o polonistów chodzi, to powiedziałabym, że tym pierwszym krokiem byłoby mówić jak najmniej. To, żeby polonista na lekcji, wszystko jedno, czy uczy w szkole podstawowej, w młodszych klasach, czy w starszych klasach, czy w gimnazjum jeszcze ciągle istniejącym, czy w liceum, czy technikum, sam mówił jak najmniej.
To co w takim razie uczniowie mają mówić?
No właśnie, to jest właśnie ta ważna sprawa, że wszystko, co staramy się przekazać naszym studentom, to jest podporządkowane właśnie temu. To znaczy, że naprawdę jest tak i to nie jest banał, tak? To nie jest czcze gadanie, że najważniejszą osobą w szkole, w klasie i w naszym zawodzie są uczniowie. I wcale nie jest taką łatwą rzeczą, jeśli się jest przyzwyczajonym do innego modelu kształcenia, a większość z nas chyba tak właśnie jest przyzwyczajony do innego modelu kształcenia, stworzyć taką przestrzeń, żeby to uczniowie myśleli, mówili, pisali, dyskutowali z sobą więcej. Znaczy, żeby nie tylko to się działo przez większość lekcji, niemal każdej lekcji, ale żeby jeszcze było słyszane i nie słyszane tylko przez nauczyciela, ale przez uczniów, żeby uczniowie uczyli się od siebie nawzajem, żeby potrafili sensownie pisać i dobrze mówić. Jeśli to właśnie w szkole nie będzie miejsca i czasu na to, żeby oni mogli to ćwiczyć, to naprawdę nigdy się to nie stanie. Bo na studiach to jest za późno z całą pewnością, zresztą na studiach tak się też nie dzieje.
No to ja muszę tutaj zahaczyć o to, co najbardziej mnie zafrapowało w tej wstępnej informacji, jaką od Państwa dostałem, o tak. tym, że na tych warsztatach też ma być o tym, jak uczyć uczniów sztuki argumentacji. No, wydaje tak, mi się tak, to tak. czymś szalenie potrzebnym, bo jak po prostu obserwuję tą aktywność w internecie, czy w komentarzach nawet pod tekstami prasowymi, czy w jakichś forach tak. dyskusyjnych, to po prostu to leży, to nie ma argumentacji. Mhm. Dyskusje są takie, że albo się ze mną zgadzasz, jak się ze mną nie zgadzasz, to jesteś głupi po prostu.
Tak.
Moja prawda jest najmojsza i w ogóle nie interesuje mnie nic innego. Patrząc na politykę i dużą część publicystyki również, no także to nie jest kwestia tylko anonimowych internautów, niestety. No i tak zastanawiam się jedna rzecz, bo ja, jeśli chodzi o sztukę argumentacji, no to ja tego liznąłem, ale to właśnie miałem dopiero na studiach, miałem trochę tej filozofii, w ramach filozofii była logika, no i tam trochę coś o tej argumentacji było. No a tak widzę, to jest niesamowicie potrzebne, więc tak. w takim razie kiedy z tym zaczynać?
Tak, tak. To miał pan szczęście, jeśli logika na pana studiach była tak prowadzona, że ona pozwalała panu i państwu uczyć się argumentacji, bo mogło być inaczej.
No, niewiele tego ale, było, ale tak. zawsze lepsze to niż nic.
Nie, to my myślimy o tym i praktykujemy tę rzecz od zupełnie innej strony. Na pytanie, kiedy zacząć, odpowiadam jak najwcześniej. To znaczy dzieci całkiem małe. Nie myślę oczywiście, chociaż można by było, sądzę, robić takie ćwiczenia i w przedszkolu w pewnym sensie, ale już na poziomie czwartej, piątej klasy szkoły podstawowej takie ćwiczenia, o których zaraz powiem dwa słowa, jak najbardziej mogą i powinny się wydarzyć. No i potem przez cały właściwie czas kształcenia, aż po maturę. Rzecz polega na tym, że w punkcie wyjścia znowu jest to, o czym mówiłam przed sekundą. To znaczy, że nauczyciel rezygnuje z prowadzenia wykładu. Tak? Że nauczyciel rezygnuje z podawania uczniom notatek. Że rezygnuje nawet z kartkówki, nawet ze sprawdzianu i z testu, tylko przeznacza godzinę, najlepiej dwie i naprawdę jest na to czas. Proszę mi wierzyć, proszę państwa, proszę mi wierzyć. Znaczy ja jestem człowiekiem uczącym od 20 ponad lat i jest na to czas, żeby to zrobić. To jest stereotyp, że nie ma czasu. I po pierwsze, jeśli to jest nauczyciel polonista, to on oczywiście może odwołać się do bardzo różnych i tekstów, i nie tylko tekstów, bo uczniowie dobrze byłoby, gdyby mieli szansę dyskutować o bardzo różnych rzeczach. Ważne, żeby one miały związek z ich własnym życiem. I żeby w ogóle to, o czym się mówi na lekcjach polskiego, miało związek z rzeczywistością, w jakiej ludzie żyją, także w jakiej żyją uczniowie. Więc oczywiście, jeśli punktem wyjścia jest tekst, opowiadanie załóżmy, no to byłoby świetnie, gdyby to był dobry tekst, żeby to była dobra literatura. Ale dobra oznacza tutaj choćby to, żeby uczniowie, także dzieci z czwartej, piątej klasy, widzieli na przykład, czy widziały różnice postaw, które są zarysowane w tekście. A potem cała rzecz polega na tym, że uczy się uczniów i to znów od szkoły podstawowej, nieustająco wracając do tego, ale nie przez powtórzenie, tylko przez budowanie coraz bardziej skomplikowanych i ciekawszych dla uczniów zadań, pokazuje się, czym w ogóle jest argumentacja. Jaka jest różnica między argumentem a przesłanką do niego? Jaka jest różnica między argumentem a przykładem, który uczeń powinien podać, żeby ten argument na czymś zbudować? Ile jest przyjemności i satysfakcji intelektualnej, emocjonalnej i zabawy przy tym, gdy się te argumentacje do jakiejś tezy buduje? Jak ważne jest to, że robi się to razem z innymi? To znaczy państwo, którzy mam nadzieję będziecie uczestnikami tego środowego warsztatu w Kolegium Mazowia, będziecie mogli zobaczyć, jak to jest, gdy można budować argumentację także zespołowo, w parach, a potem w zespole. Odpowiadać sobie wzajemnie na argumenty tak zwanej przeciwnej strony. I tam na końcu jest jeszcze jedna rzecz istotna, o której nie powiem, bo bym zdradziła jakby pewien sekret tych warsztatów, ale istotna, tak po ludzku istotna. Znaczy, chodzi o to oczywiście, żeby tak uczyć uczniów dyskutować ze sobą, żeby te dyskusje były mądre, żeby były angażujące, żeby były naprawdę o czymś, żeby były dla nich ważne i żeby nie dzieliły ludzi.
Sam jestem uczestnikiem czy obserwatorem kilku forów w internecie, ale takich moderowanych. Jedyne miejsce, żeby po prostu nie było, mówiąc nieelegancko, tam chamstwa, i tam moderatorzy często interweniują, to takie dosyć tam branżowe rzeczy tam związane z obronnością, akurat mój prywatny konik. No ale to takie są enklawy właśnie, gdzie jest ktoś, kto tego poziomu dyskusji pilnuje. Natomiast tam, gdzie nie ma pilnujących, no to zaczyna się to wszystko osuwać w jakąś taką, mówiąc krótko, łomotaninę na cepy. No, widzę, jeżeli państwo będą tego uczyli, no to to jest jakaś szansa, że może nam kultura, w ogóle wszelka kultura wzrośnie, a no to się potem przełoży czy na politykę, czy na projektowanie, no jakichkolwiek dziedzin życia. No tam nie mówimy tylko o znajomości literatury w tym momencie,
oczywiście,
ale w ogóle o wszystkim.
Zupełnie nie o znajomości literatury, raczej o umiejętności czytania, po prostu rozumienia, tak? Nie tylko tekstu, rzeczywistości po prostu. Ale pan teraz powiedział o rzeczy, która nas też bardzo obchodzi i nie jest związana wcale z argumentacją, czyli pan tak naprawdę powiedział, jak sądzę, o nienawiści w internecie. Jest w naszej szkole edukacji taki przedmiot, który stworzyliśmy od podstaw, od zera, ważny bardzo. On nosi nazwę nauczyciel jako wychowawca. Wyrósł on z przekonania, że każdy nauczyciel jest wychowawcą, tak? Czy tego chce, czy nie. I nie tylko wtedy, kiedy pełni tę rolę formalnie. I tam nasi studenci zastanawiali się nie tak dawno temu, razem z prowadzącymi, właśnie nad kwestią tego, co się dzieje w internecie i czy ta sprawa nienawiści w internecie dotyczy nauczyciela polonisty, tak? Matematyka zresztą też. I myśmy doszli od razu, nasi studenci, którzy naprawdę są z różnych miast, po różnych polonistykach, w różnej sytuacji, w różnym momencie życiowym, w różnym wieku. Jak jeden mąż podnieśli rękę wtedy, kiedy zostali zapytani o to, czy ich to dotyczy, czy oni powinni pracować na polskim z uczniami także w tym kierunku, w kierunku jakości tego, co jest w internecie. I tu tylko jedno zdanie. Mało się u nas mówi bardzo, a my staramy się to robić, o tym, ile dobrego nauczyciel może zrobić, czy nauczycielka razem z uczniami w internecie. W jaki sposób można zakładać fantastyczne media społecznościowe, jak można założyć gazetę w internecie. Tyle tylko, że to naprawdę może być robione i powinno być robione, tak, wspólnie po to, żeby uczniom pokazać wolontariat na przykład przez internet, tak, jak wiele dobra jest w tym internecie wtedy, kiedy się po prostu pójdzie w tym kierunku. To jest najlepsza profilaktyka. Dużo lepsza niż ci pilnowacze, którzy jak sądzę są potrzebni, ale to jest jakby inna rzecz.
Jedno mnie tylko zastanawia, pani wspomniała, że jak się dobrze zorganizować, no to, że można to na polskim zmieścić, no ale ja często słyszę jednak te narzekania, że się nie wyrabiają z programem. Czy to na pewno na polskim, nie na lekcji wychowawczej to z takimi rzeczami?
Nie. To na polskim jak najbardziej. Jak się nie wyrabiają nauczyciele z tymi rzeczami, to naprawdę zapraszamy na studia do nas. Naprawdę. Mówię to nie tylko dlatego, że jestem przedstawicielką tej instytucji i nie tylko dlatego, że sama tam uczę, ale że ta instytucja, która jest bardzo młoda, tak? To jest pierwszy rok, kończymy rok pilotażowy. Działa w taki sposób i myśmy tworzyli te programy i realizujemy je w taki sposób, że naprawdę sama się tam dużo nauczyłam. I zobaczyłam, ile rzeczy ja sama robiłam niepotrzebnie i że można było inaczej. I że czas, który polonista przeznacza, powiem śmiało, traci na pisanie elaboratów pod wypracowaniami uczniów, które naprawdę mają bardzo rzadko jakikolwiek wpływ na polepszenie ich pisania, że też sposób prowadzenia lekcji i ta galopada po lekturach, które czytane są przez część klasy, a inną część w połowie, a inną część wcale nie. Każdy, kto uczy, wie to. To nie ma sensu. Sądzę, że warto tutaj wyhamować i spróbować spojrzeć, na pewno dzięki tym naszym zajęciom można to zrobić, spróbować naprawdę w świeży sposób, inny sposób, nowy sposób spojrzeć na samo uczenie od momentu przekroczenia progu klasy, od momentu planowania lekcji, planowania całego cyklu lekcji, od momentu, w którym nauczyciel po raz pierwszy być może podejmie decyzję, nawet jeśli uczy już 10 lat, że w jego szkole jest inny nauczyciel, inna koleżanka czy kolega, z którą on mógłby lepiej współpracować, tak żeby się nawzajem od siebie czegoś uczyli w tym zawodzie, żeby obserwować wzajemnie swoje lekcje, żeby mówić o nich w sposób poważny i dobry, żeby podpowiadać sobie nawzajem, co jeszcze można zrobić lepszego. Czy to się dzieje w naszych szkołach?
Zależy, jakie tam są układy między ludźmi po prostu.
Właśnie, zależy, jakie są układy. To my byśmy chcieli, żeby to był standard.
Ale właśnie. Mhm. Jak to się ma do istniejących, czy dopiero projektowanych programów? No, co prawda, na ile tam się stykam z tą tematyką edukacyjną, no to ja wiem, że oczywiście nauczyciele mają tutaj sporą swobodę, jeśli chodzi o układanie sobie pewnych rzeczy, no ale teraz no, akurat szkoła jest w trakcie reform, tam się dyskutuje o tych podstawach programowych, co tam w nich będzie, tam w tych 7-8 klasach i w tych z powrotem 4-letnich liceach. Czy tutaj nie będzie jakichś ograniczeń czy problemów właśnie, jeśli chodzi o to, co tam musi być zrealizowane, co tam sama góra menowska postanowi i szkołom zada?
No w szkole całe szczęście górą jest dół, to znaczy to naprawdę od nauczyciela zależy, jak wykorzysta każde 45 minut czasu swoich uczniów, a też swojego. I nie sądzę, żeby nowe podstawy programowe, które czytałam, które częściowo już są zatwierdzone, tak, a częściowo są w tym, co się nazywa prekonsultacjami, żeby coś tutaj zmieniała, gdy chodzi o polski program. Bo no to, z czym tam mamy do czynienia, to jest duża ilość lektur i mamy wymienione umiejętności, które uczniowie powinni nabyć w ciągu całego tego cyklu edukacyjnego. I te umiejętności w gruncie rzeczy pozostają te same, tylko nieco innym językiem być może jest to formułowane i polonista akurat jest w tej szczęśliwej sytuacji, że bez względu na to, jaką podstawę programową weźmie do ręki, to zawsze gdzieś, w którymś punkcie, bez względu na to, czy to będzie punkt pierwszy, czy ósmy, czy ostatni, czy tylko jakiś cień tego punktu, to jednak napotka tam kwestię uczenia myślenia młodych ludzi, rozumowania, rozumienia, właśnie tej argumentacji, pisania, więc my odwołujemy się nieustająco w naszym programie do czegoś, co, jak sądzę, będzie aktualne zawsze, bez względu na to, jakie jeszcze zmiany nas czekają w edukacji w przyszłości, tak, za 5 lat, czy za 10, czy za 15. To znaczy koncentrujemy się na podstawowych umiejętnościach ucznia, na wszystkich umiejętnościach. Staramy się jakby dobrze używać całej gamy możliwości. Tutaj mówię i o dydaktyce, i o sztuce nauczania, bo i taki przedmiot jest u nas, które pozwalają naszym studentom, czyli po prostu nauczycielom, na uczenie tych umiejętności w bardzo różny sposób, w zależności od tego, w jaki sposób na początek zdiagnozują swoich uczniów. Tak? Wychodzi się jak, trochę jak w medycynie od diagnozy i to jest bardzo, bardzo myślę ważne i też zapomniana kwestia często w naszych szkołach i w takiej prostej praktyce nauczycielskiej. Także ja nie czuję, mówię to zupełnie szczerze, żeby był tu jakiś konflikt, czy żeby była jakaś duża różnica między jeszcze ciągle obowiązującymi podstawami programowymi, a tymi, które są proponowane. Ja oczywiście w tej chwili nie mówię o samych tych podstawach, nie wydaję sądów na ich temat, tylko mówię o tym, że narzędzia, które my dajemy nauczycielom,
są na tyle uniwersalne, że i przy tych, i przy tych nowych się nadadzą.
Są ostre, są konkretne i są ostre. I na pewno przydadzą się, może nawet bardziej, przydadzą się od września.
Na ile te narzędzia, o których pani mówi, są wypracowane u nas, a na ile to jest jakiś import? Czasami zdarza mi się oglądać amerykańskie filmy, gdzie jakaś młodzież występuje, no zresztą raz czy drugi nawet rozmawiałem jako dziennikarz z ludźmi, którzy studiowali po prostu za granicą, no i tam mówili o tym, że właśnie musieli na studiach pisać mnóstwo takich tekstów, gdzie właśnie tam uzasadniali swoje zdanie, no i że tam na zajęciach, jakichś ćwiczeniach tam też jakieś debaty były organizowane, no i też się musieli spinać mocno, żeby jakoś zapunktować w oczach prowadzącego, kto tam będzie najbardziej przekonujący, tak. Więc czy to, co państwo robią, to jest jakiś import z Ameryki, przetworzony na nasze warunki, czy to w ogóle jakieś całkiem autorskie już pomysły wypracowane na podstawie tego, co mieliśmy dotąd w naszych szkołach?
Ja myślę, że to, co proponujemy i co sądzę, będzie się zmieniało, bo też nasz własny program poddajemy takiej refleksji nieustająco i teraz właśnie pracujemy nad nowymi sylabusami do wszystkich przedmiotów na następny rok akademicki, że on jest wypadkową wszystkiego, o czym pan powiedział i pewnie jeszcze innych rzeczy, tak? To znaczy, że jest wypadkową tego, co najlepsze w polskiej pedagogice i polskiej dydaktyce polonistycznej. Wśród naszych polonistów, którzy tworzą kadrę szkoły edukacji, są ludzie po polonistyce warszawskiej, krakowskiej i poznańskiej. Więc to jest, myślę, też ciekawa sytuacja i rzadka, jak sądzę, w Polsce, kiedy bardzo silnie razem pracują poloniści, którzy jakby wywodzą się z zupełnie różnych ośrodków akademickich. Ale też rzeczywiście skorzystaliśmy bardzo szczęśliwie, jak sądzę, bo sama mogłam tego też doświadczyć na własnej skórze, z doświadczenia Teachers College, bardzo zasłużonej uczelni kształcącej nauczycieli w Nowym Jorku, nauczycieli ze wszystkich Stanów i to jest duże i ważne miejsce przy Uniwersytecie Columbia. I niektóre spośród tych pomysłów, o których ja mówiłam, no na pewno ta sztuka argumentacji na przykład, jest rzeczywiście zaczerpnięta w pewnej mierze z doświadczeń amerykańskich tego typu. Nie ma sensu mówić o edukacji w Ameryce. To nic nie znaczy. Tam jest edukacja dobra i niedobra, szkoły prywatne, szkoły publiczne. Wiadomo, jest niesłychanie zróżnicowana, ale akurat Teachers College to jest świetne miejsce, proszę mi wierzyć. I mamy szczęśliwie dla siebie i dla naszych studentów, i mam nadzieję dla naszych uczniów, i dla przyszłych nauczycieli, którzy będą się u nas uczyć, dobry kontakt z tamtejszymi wykładowcami. I ta współpraca ciągle trwa. Ona dotyczy właśnie budowania, jakby rozszerzania tej całej, powiem brzydko, narzędziowni, ale też tworzenia sylabusów, tak? I też jakby wspólnego myślenia o metodach pracy. My byliśmy w Nowym Jorku też w paru szkołach. To była taka wizyta studyjna, także oglądaliśmy lekcje w szkołach publicznych, które były naprawdę absolutnie fascynujące. I proszę mi wierzyć, że... Ja wiem, że może jak tego się słucha, to trudno w to uwierzyć, ale naprawdę podstawowym warunkiem fascynujących lekcji było to, że nauczyciel, wracam do tego, mówił bardzo mało, a uczniowie nie mówili ciągle do niego. To znaczy, że nauczyciel nie jest odbiorcą raportów uczniów, tylko uczniowie obracają się do siebie, rozmawiają w parach, w trójkach, w grupach, a nauczyciel wcześniej dużo czasu, jak myślę, własnej energii, własnych umiejętności i wiedzy poświęca na to, żeby dobrze zbudować zadania, które im za chwilę da. I żeby te zadania nie były, i tutaj to jest odniesienie do myślę, naszej praktyki w polskich szkołach, żeby te zadania nie były za łatwe. Często są za łatwe i nie pozwalają uczniom uczyć się tak naprawdę.
To jeszcze muszę jedną rzecz zapytać, bo tak mówimy o tych narzędziach.
Tak.
To może tak trochę zabrzmi nieludzko i wielkoprzemysłowo, ale tak. O materiale ludzkim w takim razie, skoro tak. Mamy narzędzia, to i materiał, bo są bardzo różni ludzie, są bardzo różne szkoły, no są elitarne licea, gdzie przychodzą ludzie głodni wiedzy już z planem tak. Na swoją przyszłą karierę, oczytani, którzy są wręcz głodni tej wiedzy o świecie i oni się chętnie w takich rzeczach, o jakich tak. Pani mówi, odnajdą, no ale przychodzą też dzieciaki, które o zgrozo, ale stykałem się z takimi rzeczami, pani na pewno też, którym w dzieciństwie kazano czytać za karę, bo to była tak. Z punktu widzenia rodziców kara, tak. Bądź grzeczny, bo pójdziesz czytać książkę tak. I które potem, jeżeli wymaga się od nich czegoś ambitniejszego, jakiegoś zaangażowania, no to jęczą, ale dlaczego pani nam każe myśleć, bo to jest straszne. Tak. W takim razie, czy takie narzędzia są dla wszystkich? Tak, no, dla tych, którym na przykład kazano czytać za karę.
Tak, zadaje pan wspaniałe pytanie, za które dziękuję, bo ono pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazuje stereotyp, który pan się teraz posłużył, fantastyczny. Taki oto.
Powszechny niestety, no ja jestem tylko odbiciem tego, co ja krąży
też,
po ludziach.
Ja też. Stereotyp polega na tym, że oto mamy szkoły jakieś, być może niepubliczne, tak, społeczne czy prywatne, elitarne w każdym razie, także państwowe, w których uczniowie chcą się uczyć i inne, w których byli do czegoś zmuszani, nie chcą i nawet mówią wprost, że nie chcą. No to tak nie jest. To jest jedna rzecz. Ja pochodzę ze szkół elitarnych i proszę mi wierzyć, że rzeczywistość tam jest całkiem inna. Podobnie zresztą jak całkiem inna rzeczywistość jest w szkołach, o których powiedzmy, chociaż nie jest to dobry język, którym teraz się posługuję, przynajmniej ja, także tak zwane zwykłe szkoły. No. To, co proponujemy, jest przeznaczone absolutnie dla wszystkich dzieci, dla wszystkich uczniów i w każdym wieku i dla absolutnie wszystkich nauczycieli, ponieważ właśnie to, żeby nauczyciel z tym, co ma do nauczenia uczniów, docierał do wszystkich, to znaczy wtedy, kiedy ma klasę 26-osobową, to żeby mógł zadbać o to, żeby dotrzeć do wszystkich 26 uczniów. To jest bardzo ważne i to można zrobić. To można zrobić choćby w ten sposób, że, mówię to po raz trzeci świadomie, nie zagaduje się lekcji, nawet jeśli się mówi bardzo ciekawe rzeczy, bo sądzę, każdy z nas miał świetnego nauczyciela, który mówił ciekawie, bardzo, miał wielką wiedzę i wspaniałe, śmieszne anegdoty. I czasem dobre kawały. Ale to zupełnie nie to, tak? Znaczy my to zostawiamy raczej na wycieczki szkolne, a tutaj chodzi o to, żeby stosować różne metody na to, żeby każdy uczeń mógł zabrać głos na lekcji przynajmniej raz. Nie tylko mówiąc, czasem pisząc. Na przykład można wspólnie zajmować się jakimś problemem i poprosić uczniów o to, żeby na małych karteczkach zapisali w krótki sposób swoje zdanie. Potem zebrać wszystkie te karteczki. Wtedy nauczyciel w 16 minucie lekcji ma 26 karteczek. Jeśli jest tym chociaż trochę sprawny, uczymy tej sprawności, to porządkuje je. Porządkuje je po prostu na oczach uczniów. I pokazuje, jak w grupie, którą są ci uczniowie, oni w tej chwili myślą na jakiś temat. Sądzę, że dla ucznia, który nigdy się nie odzywa, dla ucznia, który być może źle się czuje, który być może nie ma fajnej sytuacji w domu, który nie znosi polskiego, usłyszenie swojego głosu odczytanego z takiej kartki, z takiej malutkiej kartki w 23 minucie lekcji, po to, żeby ten głos potem był dla nauczyciela czymś istotnym dla ciągu dalszego tego lekcji, może być przełomem.
Czyli mówiąc krótko, wszystko to zmierza do tego, żeby ludzie zobaczyli, że warto się odzywać, warto ruszyć głową i że to ruszanie głową może być fajne i dać przyjemność.
Ależ oczywiście, że tak. I że jest dostępne absolutnie dla wszystkich, absolutnie. Tu mamy pełną demokrację.
W takim razie czekam z niecierpliwością, co z tego będzie wychodziło i jak to będzie stosowane, oby jak najszerzej w praktyce. Przypomnijmy datę w takim razie tych
zajęć. Zapraszamy serdecznie na 1,5-godzinny warsztat do Kolegium Mazowia na ulicy Sokołowskiej 161, który odbędzie się 17 maja o godzinie 15. Poprowadzą ten warsztat Kinga Białek i Iwona Kołodzieje, które pracują w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. I zapraszamy na studia. Właśnie jesteśmy w połowie rekrutacji. Zapraszamy serdecznie na studia wszystkich zainteresowanych uczeniem, którzy są w czasie studiów polonistycznych lub po nich, także kilka lat po studiach, którzy są praktykującymi nauczycielami czy korepetytorami. Bardzo nam zależy na studentach spoza Warszawy, z mniejszych miast, którzy dotychmiast potem wrócą z tym, czego się nauczą, miejmy nadzieję. Trzy rzeczy, myślę, są istotne. Jedna to, że to są podyplomowe studia dzienne bezpłatne. To, że osoby, które są tym zainteresowane, czy będą, mogą otrzymać 2000 stypendium, bo studia są intensywne i nie bardzo pozwalają na pracę. I po trzecie, że można mieszkać bezpłatnie w Akademiku Uniwersytetu Warszawskiego, więc naprawdę zapraszamy mieszkańców Siedlec, którzy są polonistami.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.